Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anita Michalska.
Agata Gebhardt.
Dzisiaj jest czas na nasz trzeci podcast. Miałyśmy dużo przepraw życiowych, żeby nagrać wreszcie ten trzeci podcast.
Technicznych.
Tak.
I nietechnicznych.
Tak.
Mentalnych.
Tak.
Dużo się działo przed tym podcastem.
Bardzo dużo się działo i... Zadałyśmy sobie dzisiaj kilka razy pytanie, to o czym chcemy rozmawiać. Też sprawdzałyśmy, o czym nie chcemy rozmawiać. I w końcu spotkałyśmy się z własną prawdą i zgodziłyśmy się na to, że dzisiaj jest czas na temat smutku.
Dokładnie na temat tego, że nie chciałyśmy o nim rozmawiać.
Tak.
Czyli też tego trochę szerzej, o czym nie chcemy rozmawiać i co robimy wtedy, kiedy jest coś, co jakoś chce zaistnieć, co chcemy zrobić, a to spychamy.
Tak. Wydaje mi się, że myśląc o emocjach różnych, nie tylko o smutku, my mamy troszeczkę spaczony obraz, dlatego że często używa się takich określeń pozytywne i negatywne emocje. I nie wiedzieć, czemu smutek jest wsadzany do tych negatywnych. No bo z racjonalnego punktu widzenia trudno mówić o tym, że to jest pozytywne, że ktoś jest smutny. Ale wydaje mi się, że dużo zmienia patrzenie na takie emocje właśnie jak smutek, złość, rozpacz, tęsknota, jako na emocje nieprzyjemne niż negatywne. I teraz jak to mówię, to zastanawiam się też, czy smutek jest nieprzyjemny. Czy my po prostu nauczyliśmy się nazywać ten stan odczucia jako nieprzyjemny?
To jest ciekawe, nie? Bo też przed tym tematem, zamiast o smutku, chciałyśmy mówić o przyjemności.
Tak, i chciałyśmy rozmawiać o prawie do przyjemności.
O prawie do przyjemności.
Więc pytanie paradoks, czy można czerpać przyjemność z bycia smutnym?
To... Poszłaś tak głęboko. Ale tak sobie pomyślałam, żebyśmy tak patrzyły, co nam się teraz jakoś, co my teraz czujemy, jak też mówimy o tym smutku.
Tak.
Bo to też może dojdziemy do tej odpowiedzi na pytanie, czy ten smutek jest przyjemny, czy nieprzyjemny. I czy może być przyjemny w ogóle. Bo jednak, popatrz, zrobiło się tak, jakśmy podjęły tą decyzję, że jednak smutek, to nie zrobiło nam się smutno.
To prawda.
Tylko ty powiedziałeś, że poczułaś więcej energii.
Tak.
I też mnie, można powiedzieć, że w tym momencie jest po prostu przyjemnie. Jest jakoś tak intymnie.
To prawda.
I to mi się też łączy z tym, że dla mnie to jest też taki wyznacznik tego, że o tym chciałam. I że taka pierwsza mi przyszła refleksja, że jeżeli ta emocja chce się wyrazić, to może to nawet jest przyjemne, kiedy ta emocja jest trudna.
Tak, że przyjemne jest wyrażanie emocji bez względu na to, jaka to jest emocja.
Dokładnie.
Tak, to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że my nie dajemy sobie jednak do końca prawa na smutek, albo może inaczej, mam wrażenie, że trochę popadamy w skrajności, to znaczy albo w ogóle nie dajemy sobie pozwolenia na smutek i próbujemy być takimi terminatorami, które idą przez życie niewzruszone. A wydaje mi się też, że jest ta druga strona ludzi, którzy wręcz zatapiają się w tym smutku, czyli też często taplają się w nim jak w wodzie, a nie uczą się z tego stanu, tak? Nie sprawdzają, jakie tam się kryją informacje. Ja mogę przyznać to, że w ostatnim czasie w swoim życiu raczej mam więcej niż standardowo okresów smutnych, ale też prawda jest taka, że chyba nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, jak jestem teraz. I to jest ogromny paradoks. I zastanawiam się, czy to jest nadal normalne. Tak, wiem, że jest z logicznego punktu widzenia, ale jest coś we mnie, co się buntuje i mówi, nie można być szczęśliwym, kiedy jest się smutnym. I to jest chyba ta tajemnica, którą ja jakoś odkrywam w ostatnim czasie.
A jak tak Ciebie słucham, to sobie pomyślałam, że może to nie jest tak, że albo nie można być szczęśliwym, kiedy jest się smutnym, mm-hmm. nie można być smutnym, kiedy jest się szczęśliwym. Że przecież te uczucia, te emocje, no one są chwilowe. Może tak odłożymy taki temat, kiedy naprawdę mamy jakiś powód, jakieś wydarzenie, gdy jesteśmy pogrążeni mm-hmm. w jakiejś jednej emocji. Ale jeżeli nie dzieją się jakieś takie duże rzeczy, to mamy tyle bodźców w ciągu mm-hmm. dnia, że one mogą nam się zmieniać i mogą współistnieć obok siebie.
Tak, zgadza się.
I że ja chyba tak jak sobie myślę, że z tym mam jakoś taki problem, że jeżeli czuję radość, mm-hmm. bo coś się wydarzyło i za chwilę czuję, że o, jakoś już się to kończy i jakiś mm-hmm. taki smutek zaczyna być, to ja wtedy sobie nie daję, nie chcę tego smutku dopuścić. Mm-hmm. Dopuszczam wewnętrzny głos krytyka, który mówi, mm-hmm. no tak, jakoś, że nie potrafisz się cieszyć tym, co masz, nie potrafisz być w tej radości. Zamiast po prostu ją dopuścić. No jest coś smutnego. Jest, mm-hmm. nie jest, jakie to jest, bo i tak naprawdę wtedy jest taki stan, że no tak, już się nie cieszę, też się nie smucę mm-hmm. i że właściwie to zaczyna być taka bliżej jakiejś frustracji, właściwie nie wiem, w jakim ja jestem już w stanie. I że właśnie to jest jakoś tak, jak sobie myślę o tym prawie, to takie, faktycznie takiego prawa, żeby to koło siebie i razem ze sobą istniało.
No właśnie, bo ja jestem przekonana, że nie da się do końca czuć radości w życiu, jeżeli nie pozwalamy sobie na odczuwanie smutku. Mm. Bo jeżeli prawdą jest, że nasza psychika jest spolaryzowana i nieprzeżywanie jakiejś emocji na jednym krańcu blokuje przeżywanie emocji mm. na drugim krańcu, no to by miało sens. I wydaje mi się, że też czym innym są emocje, a czym inne są uczucia. Też trochę o tym zapominamy, że emocje są raczej właśnie na chwilę, to są jakieś impulsy związane...
Stany
związane mm. z jakimś bodźcem, wydarzeniem, myślą, która ma miejsce teraz, albo wyobrażamy sobie, że będzie miała miejsce, lub przypominamy sobie, że miała miejsce. No. A uczucia to jest właśnie dla mnie... Właśnie uczucia to jest chyba dla mnie bardziej stan, bo emocja to jest dla mnie moment, czyli coś takiego krótszego, mniej trwalszego, a uczucia są dla mnie głębsze, czyli dla mnie miłość nie jest emocją, tylko dla mnie miłość jest uczuciem. Szczęście też nie jest dla mnie emocją, tylko szczęście jest dla mnie uczuciem, ale już na przykład zakochanie jest dla mnie bliżej, tak, bliżej temu emocjonalnemu odczuwaniu rzeczywistości. I wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy też na smutek, że to jest tylko taki moment, że to nie jest na zawsze, ale jeżeli jednocześnie będziemy sobie pozwalać na przeżywanie tego smutku tu i teraz, nie będziemy go odpychać, unikać albo prześmiewać, no to jest też szansa, że się to po prostu, nie wiem, dopełni, rozpuści, zwał jak zwał, to nie ma do końca znaczenia, tak? Tylko żeby po prostu od tego nie uciekać. I też jak sobie myślę o tym tygodniu, który to był dla mnie trudnym tygodniem i pozwoliłam sobie faktycznie na to, żeby sobie popłakać i żeby sobie pobyć z tymi emocjami, które się pojawiały, też takimi różnymi odczuciami. I mam wrażenie, że przez to, że miałam takie 4 trudniejsze dni, to jak 5 dnia się okazało, że niepotrzebnie kupiłam drugi mikrofon, bo nie sprawdziłyśmy wcześniej ustawień, czy mikrofon jest na zewnątrz, czy wewnątrz laptopa, to mam wrażenie, że przez to też mnie to nie ruszyło, czyli też nie zareagowałam z poziomu odruchów na taką sytuację, tylko podeszłam też do tego ze śmiechem i z dystansem. I wydaje mi się, że często złość właśnie bierze się z nie do końca przeżytego smutku i wtedy wystarczy mały impuls, żeby rozpalić ogień. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, Agata.
Ja sobie myślę, że ta złość też może się brać z nie do końca przeżytej różnych, nie do końca przeżytych różnych stanów.
Tak, oczywiście, ale że smutek że może być jedną z emocji, która może po prostu do tej złości doprowadzić, no bo złość jest emocją wtórną, my o tym zapominamy albo czasem nawet o tym nie wiemy. Mm. Więc przeżywanie tych emocji, czyli pozwalanie sobie na to, żeby one przepływały po prostu przez nas, może nas ochronić przed czymś jeszcze bardziej nieprzyjemnym, paradoksalnie.
Mm-hmm. Ale tak sobie myślę, tak rozmawiamy i tak sobie myślę, że tak jakoś też nie dotykamy tego tematu, dlaczego na przykład tego smutku nie. I że trochę się bronimy i że dzisiaj żeśmy faktycznie też chciały go zastąpić. Że chciałyśmy mówić o lekkości, czyli co, że jak jest smutek, to musi być ciężko?
No trochę tak. No trochę tak to się kojarzy, że jak jest smutek, to jest ciężko.
Bo wiesz, ja sobie myślę, że to są też nieraz różne odmiany i że faktycznie nieraz jest to związane z tym ciężarem. Ale też myślę, że nieraz jeżeli tego nie dotkniemy, to też i też trochę się boimy, że to jest głębokie i zejdziemy bardzo nisko i że trochę się obawiamy, co tam jest głębiej i że to naprawdę jest coś dużego. To też myślę, że ten smutek czasem nie jest aż tak głęboki, nie ma takiego głębokiego uzasadnienia. Po prostu to trochę tak właśnie do tego dania sobie prawa, prawa do tego, że on jest też jakoś taki trochę oczyszczający dla tamtych emocji, bo jest też jest na innej energii. Też mi się kojarzy, że jest taki wyciszający, bo smutek jest cichy.
To prawda.
Też wtedy jakoś potrzebujemy czasem pobyć sami, a czasem jeżeli potrzebujemy być z kimś, to jest to też bardzo starannie wybrana osoba.
To prawda.
Więc jest coś wokół tego smutku, że on jakiś jest taki, jak o nim mówię, to mi się tak robi dobrze. Że jak zaczęłyśmy, że wcale nie potrzebowałam dzisiaj tej adrenaliny takiej, wiesz, radości, ale też, wiesz co, no jest mi przyjemnie, jak o tym mówię, znaczy mnie. I też jest to dla mnie też zaskakujące, bo akurat ja w ostatnim czasie miałam powód do radości i ale też mnie często towarzyszy smutek, wiesz, ta nuta. I tak sobie myślę, że może to jest tak, że w tym smutku się właśnie mieści to, co, o czym teraz mówię, że wtedy on jest dla mnie usprawiedliwieniem dla zatrzymania się, pobycia ze sobą, trochę dlatego dla mnie introwertyczki, że może sobie nie daję prawa do tego i wtedy ten smutek to może jest za ten stanem takim, że no za całą tą otoczką.
Ja chyba odkryłam coś teraz, że smutek zbliża. Jakoś nie patrzyłam na smutek z tej perspektywy i myślę sobie o takim zbliżaniu się do siebie, ale też zbliżaniu się do ludzi. I właśnie jak w tym tygodniu tak trochę było ze mną gorzej i rozmawiałam z moim przyjacielem i wspólnikiem w jednej osobie, to Damian mi powiedział, widząc w jakim jestem stanie, mówi, ale wiesz, mi jest tak bliżej do ciebie, jak jesteś taka, jak jesteś teraz. I ja często to słyszę, jak jestem smutna, ja nie kumam w ogóle, o co ludziom chodzi, ale chyba teraz zrozumiałam. Że za smutkiem idzie rodzaj jakiejś bezbronności, tak mi się wydaje, bo też odnosząc się do tego, co powiedziałaś wcześniej, że my się jakoś bronimy przed tym smutkiem, że boimy się, że tam jest coś głębiej, bo chyba trzeba smutek rozróżnić od rozpaczy.
A to na pewno.
I to też jest coś, co sobie ja teraz uświadamiam, że faktycznie mając swoje sesje, czy będąc na jakichś warsztatach, ja jako uczestnik, klient, jak dochodziło często do tego momentu, że ten smutek się pojawiał, to faktycznie ja miałam próg wejścia, bo bałam się, że tam jest po prostu jakaś otchłań, czarna dziura, jak ja tam mnie wsyśnie, to już mnie nie wysyśnie. I po prostu się bałam, że nie wrócę. A wydaje mi się, że smutek jest taki, że on nie pochłania ten smutek, o którym ja myślę, czyli właśnie taki codzienny, ludzki smutek, bo nie wiem, ktoś mi zrobił przykrość, bo ktoś mnie nie zauważył, bo mi nie wypalił jakiś projekt. Albo może po prostu wstałam dzisiaj i mam gorszy nastrój, że faktycznie tam nie musi być żadnej tragedii za tym, tylko po prostu mam gorszy dzień. To z kolei mi się kojarzy z pogodą. że tak jak czasem świeci słońce, a czasem jest zachmurzone, no to pytanie, czy to źle, że jest zachmurzone? No nie, no to jest element natury, więc gdybyśmy popatrzyli też na siebie jako na część tej natury, to może my też potrzebujemy czasem zachmurzenia i potrzebujemy czasem szarości i to jest okej. Tylko jakoś my się tego nie uczymy. Nie mamy, mam wrażenie, od kogo się tego uczyć. Może teraz już się to zmienia i faktycznie w szkołach jest coraz więcej też takiej edukacji psychologicznej i dzieciaki mają możliwość uczenia się nazywania różnych stanów emocjonalnych, co też wiemy, że uspokaja nasz układ nerwowy. Ale no, kiedyś tak nie było i w zasadzie można powiedzieć, że w większości przypadków ludzie dorośli uczą się teraz na warsztatach firmowych zazwyczaj tego typu rzeczy, a też tam się nie wchodzi w takie tematy, no bo rozmawiamy o biznesie, rozmawiamy o zarabianiu pieniędzy, o osiąganiu coraz lepszych wyników i nie ma przestrzeni właśnie na to, żeby powiedzieć, hej, możesz się zatrzymać, możesz czuć się beznadziejnie i to też jest okej.
Wiesz co, ja też myślę, że tak jak, że się o tym nie uczymy, jakoś tak bardziej jestem, to tak, też się z tym zgadzam, że, ale też nie uczenie się, to znaczy nie zrobienie przestrzeni na to, czyli jakoś wydaje mi się, że co chwilę, że to łączy ten temat zrobienia przestrzeni, czyli począwszy od siebie, czy my sobie pozwalamy, ale też skończywszy na świecie, który niby robi, ale nie robi. Bo to jest, myślę, że też w świecie dzieje się podobnie, jak my robimy. Że oczywiście tak robimy przestrzeń, bo pokażemy to w informacjach, że coś smutnego się wydarzyło. No teraz też nie uciekniemy od kontekstu, że u nas konkretnie, znaczy w świecie, w naszym państwie teraz też przeżywamy smutek. I też jest jakaś, też jest w tym to, co ty powiedziałaś, bliskość. Ale też jest wokół tego też jak i też czy obok tego smutku może być inna emocja i też czy tylko będziemy wszyscy
smutni
i takie trochę poczucie winy, jak no tutaj smutek, a ja się śmieję, albo naprawdę mam, coś się wydarzyło w moim życiu, że mam naprawdę powód do radości. Więc jakoś tak szukam chyba tutaj chodzi o coś takiego, o tej różnorodności też i akceptacji dla różnorodności emocji, które przeżywamy.
Tak. A może w ogóle to jest na temat akceptacji szeroko rozumianej, bo zgodnie z koncepcją głębokiej demokracji, tak? To nie mniejszość czy większość ma rację, tylko chodzi o to, żeby wszystkich dopuścić do głosu. No i jeżeli nie dopuszczamy tego głosu, który jest smutny, jeżeli nie chcemy zobaczyć, że mamy też taką stronę, to po prostu nam się to i tak wywali, wykrzaczy w najmniej oczekiwanym momencie. Więc dla mnie akceptacja też to jest takie właśnie włączenie do wewnętrznej wspólnoty. I zobacz, że tak się dzieje też na poziomie grup społeczeństw, tak? Że im bardziej nie chcemy kogoś słuchać, tym bardziej ta osoba zacznie się w którymś momencie dobijać. I skutek dobijania może być dosyć smutny w różnym tego słowa znaczeniu. Więc tak, więc chodzi o akceptację, chodzi o włączanie, ale faktycznie też chodzi o to, żeby zauważyć, że jak pozwalam sobie na smutek, to wtedy mogę coś zyskać. Mogę zyskać kontakt ze sobą, mogę zyskać kontakt z drugim człowiekiem, mogę się zatrzymać, sprawdzić, co jest dla mnie ważne. Czy na pewno to, jaką drogą teraz podążam, jest dla mnie dobre, bo może nie jest. I dlatego czuję smutek, ale próbuję sobie wmówić, że jest inaczej.
No tak jak nas słucham, to myślę, że tak poczułam właśnie, nie myślę, bo teraz tak trochę jest z myślenia, trochę jest z poczucia, ale tak sobie teraz, czy my dopuszczamy tutaj ten nasz smutek, w razie tak skoncentrujemy się na sobie, czy ten mój smutek, bo jednak wybrałam ten temat dzisiaj, czy ja go na pewno dopuściłam do głosu. Mhm. I tak pojawiło mi się takie pytanie, co on chce mi dzisiaj powiedzieć? Mhm. Jaka jest informacja za tym smutnym we mnie? Mhm. I że trochę się ślizgam jednak.
Tak, tylko wiesz, zastanawiam się, Agata, na ile potrzebna jest ekspozycja społeczna w takim momencie, bo też umówmy się, że no, rozmawiamy szczerze i przy pierwszych dwóch podcastach też rozmawiałyśmy bardzo szczerze, ale też moim zdaniem to jest jakoś ważne sprawdzenie właśnie, z kim ja się chcę tym dzielić, tak? Bo ja też noszę w sobie smutek i trochę się pogodziłam z tym, że nasz zawód niesie taką konsekwencję po prostu, tak, że jak chce się z ludźmi pracować nad tym, żeby oni mieli kontakt ze sobą, to trzeba mieć kontakt też ze sobą. A jeżeli chcę mieć kontakt ze sobą, to znaczy, że potrzebuję mieć kontakt z tymi różnymi moimi częściami. Ale to chyba nie oznacza, że wszystkie te części muszę eksponować publicznie. Może czasem wystarczy porozmawiać z mężem, żoną, siostrą, bratem, przyjaciółką, przyjacielem na ten temat. I to wystarczy do tego, żeby uznać tę część. Nie?
No to jest bardzo ciekawy i ważny temat, bo ja się z Tobą też zgadzam, że są takie przeżycia, stany, które są, i też o tym, żeśmy mówiły, że smutek jest też taki intymny i wtedy się wybiera, z kim chce go podzielić. Ale jak też myślę, że konsekwencją też takiego podejścia jest to, że właśnie w mediach, w mediach społecznościowych dzielimy się tylko tym, co jest radosne.
A masz rację.
I wtedy się okazuje, że no, na smutek tam nie ma przestrzeni.
Tak. To znaczy, ja bym powiedziała, że jest przestrzeń, tylko właśnie mam wrażenie, że to jest ta skrajność, czyli że nie pokazywana jest różnorodność i równowaga, tylko że albo mamy profile, które idą w taki totalny nihilizm i marazm, albo mamy profile właśnie, które są ociekające entuzjazmem i pokazujące cudowność życia. I to jest piękne, i to jest piękne. Natomiast faktycznie może brakuje takich miejsc, gdzie zachowana ta różnorodność i równowaga, czyli może to jest nasza praca, jaką mamy do odrobienia też jako społeczeństwo, czyli żeby nie osadzać się w skrajnościach, tylko szukać tego arystotelskiego środka.
Znaczy ja też tak, to też tak nie jest, że nie istnieje. Nawet dzisiaj też, jak byłam na swoim profilu na Facebooku, to taka moja znajoma podzieliła się swoim smutkiem i też mi się to spodobało, jak ona się tym podzieliła, bo niewiele ujawniła, znaczy kilka faktów, bo to też nie o to chodzi, żeby dokładnie opisać, albo też powiedziała, jak jej jest, jak jest jej w tym stanie, nie wiem, 3 słowa. I niesamowite było też to wsparcie, które otrzymała. Ja też tam dołączyłam się jednym słowem, nie wiem, serduszkiem i też ale też wiem, że dołączyłam się czymś więcej, bo tą chwilą, kiedy się z nią empatyzowałam i byłam i wysłałam tą energię. Ale też powiem szczerze, nigdy ja tego nie zrobiłam. I nie wiem, czy bym zrobiła, więc trochę się też podłączam pod to, że się też nie dzielę. I też nie wiem, czy tutaj, mimo że to zadałam to pytanie trochę prowokacyjne, czy wnosimy ten smutek, to nie wiem, czy mam taką gotowość. I też myślę, że tu mi przychodzi taka kolejna refleksja, że bardzo warto sprawdzić tą gotowość.
Tak.
Bo można się tutaj nadużyć trochę.
Tak. Ja też myślę, bo akurat jak zastanawiam się nad swoim blogiem, czy nad Facebookiem, czy Instagramikiem, to ja mam takie tendencje, że mi się zdarza dzielić swoimi stanami, ale też mam wrażenie teraz, jak sobie analizuję, że raczej ja się dzielę swoimi stanami smutku już po przejściu smutku, czyli dzielę się raczej swoimi refleksjami, jakie mam po tym stanie, na przykład, którego doznałam, ale nie przypominam sobie, żebym podzieliła się jakimś wpisem czy nagraniem, będąc w stanie smutku. I Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć w tym momencie, czy byłabym na to gotowa, może kiedyś tak. W jakimś sensie, no jak sprawdzam teraz, no to mam w sobie taką część, która przecież jest smutna, ale nie ta mówi.
Nie ta mówi.
Mówi inna. Ta inna ma kontakt z tą, która jest smutna, ale zdecydowanie nie mówi ta, która jest smutna i też absolutnie nie czuję takiej potrzeby, żeby to eksponować publicznie, ale na przykład z przyjemnością wiem, że mogę z Tobą o tym porozmawiać po nagraniu, czy też chociażby rozmawiałam dzisiaj z moją rodzoną siostrą też na ten temat. Co ciekawe, powiedziałam do Kasi, że no już nie chciałam jej dzwonić i gadać znowu o tym samym i nabijać. Ona mówi, no ale przecież jestem Twoją siostrą. Przecież od tego jestem. I to mnie w ogóle jakoś porusza teraz, jak o tym myślę. I faktycznie to jest chyba najpiękniejsze, no nie? Że są ludzie, którzy mają gotowość na to, żeby ten stan przyjąć, w jakim jesteś. A zastanawiam się, czy też ta rola, w której my występujemy, chociażby nagrywając te podcasty, no daje taką przestrzeń, a przynajmniej w tym momencie, w którym jesteśmy.
To jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś o tym dzieleniu się, bo niestety nie pamiętam, kto powiedział to zdanie, ale mi się bardzo spodobało, że jak się dzielisz czymś, co już jest blizną, a nie raną, to ludzie mogą się czegoś nauczyć.
Tak.
I myślę, że to też pewnie to jest związane też, tak to mówisz, z tym, co my robimy, jesteśmy coachami i też, że dzielimy się i też mamy większą taką też nie wiem, umiejętność, ale to też chyba chodzi o coś takiego, że taką też gotowość i że wtedy ktoś jeszcze może się czegoś nauczyć, że tak. Też usłyszałam, że jak się dzieli raną, to wtedy ludzi się zasysa w tą historię.
Tak. To... No właśnie, to trochę mi odpowiadasz na wątpliwość, czyli jednak intuicja dobrze mi podpowiadała, że jak pisałam coś, to pisałam po fakcie danego doznania smutku, niż będąc w trakcie. Bo że właśnie to jest chyba to, co powiedziałaś, Agata, ważnego, żeby sprawdzać, żeby się nie nadużywać z eksponowaniem pewnych emocji, bo ja też uważam, że jak jesteśmy w stanie smutku, to po prostu jesteśmy mega wrażliwi i to jest chyba też taka informacja do codziennego życia, czy to prywatnie, czy zawodowo, że jeżeli jesteśmy w tym smutku, to może wtedy nie trzeba podejmować decyzji, może wtedy nie trzeba spieszyć się, może wtedy nie trzeba też oczekiwać od siebie jakichś odkryć na nie wiadomo jakim poziomie, tylko właśnie może wtedy jest taka przestrzeń, żeby zatrzymać się, sprawdzić, poprosić może kogoś o pomoc, o wysłuchanie, albo może też o przestrzeń, żeby się wypłakać, tak po prostu, po ludzku. I jak to przejdzie, to dopiero potem zastanawiać się to, co ja mogę zrobić, jak to mogę zmienić, gdzie chcę iść, z kim chcę iść, co chcę robić.
Ja też sobie pomyślałam, jak Ciebie tak słucham, że jesteśmy szczęściarami. Na to wygląda. Bo myślę, że też trochę o Tobie już powiedziałaś, o siostrze i też, że my mamy z kim dzielić ten smutek. I też myślę, że może dlatego ja naprawdę nie mam potrzeby dzielenia tego też tym w innych mediach. Bo też to jest, tak myśleliśmy, jest intymne i też ta potrzeba wtedy jest, żeby właśnie być z tym kimś, tej bliskości.
Tak.
I że może to się dzieje też to, że się dzieje to na ktoś ma taką potrzebę, żeby na forum, to może dlatego, że nie ma tego kogoś.
Tak, i teraz pomyślałam o jednej rzeczy, że jeżeli smutek nieprzeżyty jest jedną z tych emocji, która generuje złość, to teraz możemy popatrzeć na ludzi, którzy wylewają frustrację i złość na zewnątrz, że prawdopodobnie to są ludzie, którzy nie do końca przeżyli jakiś swój właśnie smutek, jakieś trudne momenty w życiu i im się to po prostu kumuluje i ja mam z tyłu głowy bardzo konkretne odniesienie do głośnego hejtu, który jest powszechny w internecie, ale nie tylko w internecie, bo często też na ulicy. I ja nie mówię o tym, żeby pobłażać ludziom, którzy hejtują, ale być może trzeba im udzielać informacji zwrotnej z trochę innego miejsca. żeby zachować tą trzeźwość umysłu, tak? Że jeżeli ktoś tak robi, to nie dlatego, że jest ustawowo zły, tylko dlatego, że prawdopodobnie nie ma jakiejś świadomości, nie ma dostępu do jakichś swoich emocji. No i to generuje, tak? Natomiast mam wrażenie, że to też już jest rozpoczynanie trochę innego tematu.
To już jest trochę inny temat, ale tak. Jeszcze tak sobie pomyślałam, że może za tą frustracją, tak jak ty mówisz, i tym hejtem, to jest ktoś jakoś też tak, domykając ten temat tej bliskości, że ktoś, kto naprawdę nie ma tej bliskiej osoby.
Tak.
I że ta potrzeba dzielenia się i w takiej formie, która jest akceptowalna i też w tej formie, która jest kompletnie nieakceptowalna, tak. I raniąca, to może za tym wszystkim, tak mi przyszła myśl, stoi człowiek, który jest po prostu niesamowicie samotny.
Tak.
Nie ma tej bliskiej osoby przy sobie.
No właśnie, też ja o tym pomyślałam, ale tego nie powiedziałam, także bardzo dziękuję, że to dopełniłaś. I jakbym miała tak jednozdaniowo podsumować dla siebie tą naszą dzisiejszą rozmowę, to bym powiedziała, że im więcej pozwolimy sobie na smutek, tym więcej będziemy mieć bliskości.
O, piękne.
Także ja mam takie zdanie dla siebie na dziś.
A ja jeszcze raz bym to powtórzyła, że, bo jakoś też nawiązując do docenienia, naprawdę jesteśmy szczęściarami, tak. Jeżeli mamy osoby, które nam mówią, przecież od tego jestem, pamiętaj, to że prawda. Jestem i możesz się ze mną podzielić.
To prawda.
Też tym smutkiem i też każdą inną emocją.
Tak. Więc być może warto, żeby tak każdy z nas przypominał sobie, czy przypadkiem nie mamy kogoś obok siebie, z kim moglibyśmy się podzielić. Bo też chyba trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że ludzie się nie domyślają. I nie dotyczy to tylko mężczyzn, to dotyczy też kobiet. Więc jeżeli mam potrzebę wygadać się, jeżeli mam potrzebę kontaktu, to może po prostu trzeba wziąć telefon i zadzwonić, albo założyć kurtkę i buty, wyjść z domu i zadzwonić dzwonkiem. Chodzi o to, żeby nie zostawiać siebie i nie czekać, aż ktoś wpadnie na pomysł, że coś tam jest, tylko żeby tak w miarę na tyle, na ile to jest możliwe, podejść do tego aktywnie.
To jeszcze wezmę drugą stronę, żeby też być bardziej uważnym i na przykład komuś zadać pytanie, jeżeli widzimy, że w takim stanie, czy chcesz się podzielić swoim smutkiem ze mną. Mam gotowość pobyć z tobą w tym smutku.
Tak. To prawda, bo nie zawsze osoba smutna ma tę gotowość.
To co?
To chyba tyle na dziś. Tak, obie wzdychnęłyśmy, więc chyba to jest ten moment na zakończenie.
Jak nam było w tej rozmowie o smutku?
Dobrze.
Tak spokojnie,
nie? Bardzo.
I tak jakoś tak bliżej jesteśmy siebie.
To prawda, to prawda. Dziękuję.